miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Mam jakieś 12 lat i zaczynam bardziej świadomie interesować się kinem. Wtedy też zarywam nockę i po raz pierwszy oglądam rozdanie najważniejszych nagród filmowych. Przed nami albo za nami zależy, kiedy oglądacie odcinek Ceremonia Wręczenia Oscarów. Żeby zrozumieć całą naszą fascynację Oscarami, cofniemy się do początków. Dlaczego USA? Skąd Hollywood? Po co nam gwiazdy? I jak narodził się glamour? Co mają z tym wszystkim wspólnego morderstwa? I co z oscarowymi kreacjami? A może by tak na nie zaoszczędzić? No dobrze, może niekoniecznie na oscarowe kreacje, bo Rupert wolałby zaoszczędzić na saszety, a ja na edwardiańskie trzewiki, ale niezależnie od celu wszyscy robimy zakupy online i myślę, że wszyscy lubimy zaoszczędzić. Niekoniecznie w śwince skarbonce, ale na koncie. Każdy z nas ma ulubione sklepy, do których chętnie wraca, poszukując okazji. I tu poproszę o fanfary. Cały na biało wkracza sponsor tego odcinka, Letty Shops. Sama używam serwisu od lat, ale jeśli go nie znacie, to cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. W ofercie jest masa sklepów od Sephory po MediaMarkt. Logowanie banalne. Weźmy na przykład te obuwie, gdzie podstawowa stawka będzie zwiększona 5-krotnie, czyli można zwrócić do 15% za zakupy. Wybierasz sklep w Letty Shops z aktywowanym cashbackiem, następnie wybierasz interesujący produkt i kupujesz z cashbackiem właśnie. Cashback to prawdziwe pieniądze, które wkrótce pojawią się na Twoim koncie. I już, to czego szukałeś albo szukałaś, w sklepie jaki lubisz, z oszczędnością w kieszeni, z którą zrobisz co tylko chcesz. Aby aktywować promocję, wystarczy kliknąć w link w opisie. Ale do rzeczy. Ten odcinek to będzie jak zawsze niezły patchwork. Więc, jak wspomniała Betty Davis w jednej z moich ulubionych filmowych kwestii,
fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Wielka wojna o film. Louis Lumière, jeden z braci odpowiedzialnych za wynalezienie kina, powiedział: gdybym wiedział, czym stanie się film, nigdy bym go nie wynalazł. I niemal od początku kino potrafiło budzić skrajne emocje. Nie tylko przez samą jakość filmów, odmienne gusty, ale przy tym zatracenie się w obrazie, który wydaje się być prawdziwy, a jednak taki nie jest. I choć kino nie powstało w USA, niektórzy twierdzą, że narodziło się właśnie w Ameryce. Jak do tego doszło? W 1896 roku wynalazek braci Lumière został zaprezentowany w Nowym Jorku. Przez co Thomas Edison, genialny wynalazca, ale przy tym niezły pieniarz, sądził się o rzekome naruszanie swojego patentu. Proces trwał latami i prowadził nawet do zamieszek na ulicach. Powszechna stała się kradzież sprzętu. Dlaczego? Bo początkowo filmy były szybkim zyskiem, małym nakładem pracy. Filmy prezentowano jako najtańszą rozrywkę nie najwyższych lotów. Były najczęściej wyświetlane w biednych dzielnicach czy lunaparkach. Wstęp na seans kosztował jedyne 5 centów. Stąd początkowa nazwa kin, Nickelodeon, od nickel jako 5 centów. Film podbił serca dostępnością. Dla rzesz imigrantów szukających nowego życia w USA nieme produkcje likwidowały bariery językowe, a większość filmów nie trwała dłużej niż 25 minut. Sukces filmów zwabił wkrótce nowy typ przedsiębiorców. Większość stanowili właśnie imigranci, na przykład Samuel Goldwyn z Metro-Goldwyn-Mayer pochodził z Warszawy. Tymczasem wkurzony Edison zawarł ugodę z innymi firmami. Chciał ograniczyć liczbę przedsiębiorstw używających ich kamer i projektorów. Przez to liczba europejskich produkcji wyświetlanych w USA drastycznie zmalała. Ograniczyło to też wiele firm amerykańskich. Jeśli ktoś nie chciał ugiąć się przed kartelem Edisona, musiał sam zacząć kręcić filmy, używając własnych kamer. Więc początki kina przypominały bardziej porachunki gangów. Na przykład, żeby cofnąć licencję Foxowi, kartel Edisona wyświetlał jego firmy na burdelu. I tak rozpoczął się wyścig nie do zatrzymania, a przy tym budowanie legend aktorów, co ma szczególne znaczenie w przypadku aktorek. Wcześniej zawód ten nie spotykał się z uznaniem, a aktorki wiązano z prostytucją. To samo zresztą dotyczyło tancerek, o czym mówiłam przy okazji odcinka o balecie. Początkowo, żeby również nie kusić konkurencji, uniemożliwić negocjowanie wyższych gaż, aktorzy nie byli w filmach nawet podpisywani. Ale pojawił się kolejny problem. Filmy trzeba było kręcić dużo szybko, żeby zaspokoić publiczność. I tutaj na scenę wkracza Hollywood. Ale nim o nim, niewiele mówi się o początkach amerykańskiego filmu, które prowadzą też do Fort Lee w New Jersey. Na krótko, ale jednak. Tam na przykład powstał Dom Nienawiści z 1918 roku, kryminał o morderstwie, który co tydzień kończył się trzymającymi w napięciu scenami. Uważa się, że to tutaj właśnie powstał termin cliffhanger. A teraz wracając do Hollywood. Początkowo wszystkie sceny kręcono w studio, często bez dachu, przy naturalnym oświetleniu. Złe warunki wstrzymywały pracę, a słoneczny zachód w postaci Los Angeles dawał piękną pogodę i malownicze krajobrazy. Do tego tania ziemia, brak związków zawodowych, jednym słowem oszczędność. Filmowcy szukali swojego miejsca. Małżeństwo Daley i Harvey'a Wilcoxów przeniosło się do Kalifornii pod koniec XIX wieku. Tam kupili ziemię pod sady. Chcieli uprawiać awokado i pomarańcze, stworzyć tam również chrześcijańską idyllę. Nie wyszło, zaczęli więc sprzedawać działki. Nazwali je Hollywood, a sama nazwa jest kilka teorii. Na przykład ta, że została wzięta po prostu od wiejskiej posiadłości w okolicach Chicago. Niestety, nic wielkiego. W ten sposób do końca 1915 roku w Hollywood filmy produkowało już ponad 20 firm. Ekipy potrafiły wyprodukować ponad 200 rolek filmów tygodniowo. Kartel Edisona oficjalnie przestał istnieć w 1918 roku. Choć oczywiście powstawała masa genialnych filmów, pierwsza wojna światowa skutecznie osłabiła pozycję europejskiego kina w ujęciu komercyjnym i dystrybucyjnym. Mamy więc super szybkie podstawy kinowej potęgi USA. Dyktatorzy z wytwórni. Lata 20. były początkiem złotej ery Hollywood. Wpływy amerykańskiego kina rosły. Branża filmowa zaczęła być uważana za najbardziej lukratywną w całych Stanach. Wielka Piątka, Warner Brothers, MGM, Paramount, Fox, RKO działała w pocie czoła, żeby cały czas dostarczać nowe produkcje. W okolicach lat 20. umocniła się pozycja aktorów. Dziewczyna o złotych lokach, czyli Mary Pickford, uważana jest często za pierwszą hollywoodzką sławę zarabiającą oszałamiające pieniądze. Ambicje Pickford, zarówno artystyczne, jak i finansowe, doprowadziły ją do założenia United Artists. Firma powstała w 1919 roku, założona m.in. z Charlie Chaplinem, więc artyści mieli pełną kontrolę nad swoimi filmami, samodzielnie je finansowali, produkowali i dystrybuowali. W międzyczasie spojrzenie na kino się zmieniało, opowieści się wydłużały, musiały angażować na dłużej, nazwiska aktorów stawały się powszechnie znane, a w 1927 roku wszedł pierwszy film dźwiękowy, Śpiewak z jazz bandu. W roku 1929 doszło do krachu na giełdzie i rozpoczęła się era kryzysu ekonomicznego w USA. Moglibyśmy podejrzewać, że kino również ucierpiało, ale nic bardziej mylnego. Właśnie ten moment wielu uznaje za początek złotej ery. Poprzez szukanie ogólnodostępnej ucieczki w świat marzeń dzięki kinu. Podczas wielkiego kryzysu co tydzień 80 milionów Amerykanów chodziło do kina. Sam Roosevelt mówił, w czasie kryzysu, kiedy nastroje społeczne są słabsze niż kiedykolwiek, to wspaniała rzecz, że za jedyne kilkanaście centów Amerykanin może pójść do kina, spojrzeć na uśmiechniętą twarz dziecka i zapomnieć o swoich kłopotach. Historycznie rzecz biorąc, w latach 20. i 30. XX wieku nakręcono więcej filmów niż w jakiejkolwiek innej dekadzie. Film przestał być traktowany po macoszemu, przy tym był to początek czegoś jeszcze, systemu studyjnego, który przez prawie dwie dekady formował amerykańską popkulturę. W dzisiejszych czasach może być to trudne do wyobrażenia, ale posłuchajcie. Wielkiej piątce producentów udało się w zasadzie zawłaszczyć biznes filmowy, przejmując pełną kontrolę nad produkcją filmów, posiadając sprzęt, studia, długoterminowe kontrakty zarówno z ekipą produkcyjną, jak i z aktorami, firmami dystrybucyjnymi i rozległymi sieciami kin w całym kraju. Kina musiały często kupować filmy od właśnie producentów w całych paczkach przez tak zwany blockbooking, gdzie z kilku miernych filmów jeden był gwarantowanym hitem. Jak napisał magazyn Life, to nie była dobra rozrywka i nie była to sztuka, a większość wyprodukowanych filmów charakteryzowała się jednakową przeciętnością, ale były też jednakowo dochodowe. Miliondolarowa przeciętność była podstawą Hollywood. Wiele filmów miało być wykupionych z wyprzedzeniem, nim nawet powstały. Pionowa integracja dała studiom absolutną kontrolę, byli całkowicie samowystarczalni. Od momentu uruchomienia kamer do zatrzymania projektorów. W kinach cały proces był kontrolowany. Długoterminowe skutki tej polityki również zdusiły konkurencję, zamykając rynek niezależnym producentom. Najbardziej dochodowym studiem było MGM. Przodowało też w tak zwanym systemie gwiazd, gdzie strategia promocji filmu opierała się głównie na aktorze. Choć New York Times po raz pierwszy użył słowa gwiazda w odniesieniu do aktorów filmowych w 1909 roku, kiedy zaznaczono, że hej, aktorzy filmowi też mają talent. Teraz zaczęła się obsesja na punkcie sław, a celem MGM było mieć ich więcej niż tych na niebie. O morderstwach i mokrych majtkach. Zacznijmy teraz od tego, że złotą erę Hollywood, teraz już wiemy dlaczego była złota, możemy sobie podzielić na tak zwaną erę pre-code i to co po tym nastąpiło, już wyjaśniam. Otóż, między innymi ze względu na to, że kino stało się maszynką do zarabiania pieniędzy, ale też przez to, że stało się rozrywką dostępną dla każdego, strażnicy moralności jeżyli się patrząc na liczbę scenariuszy nastawionych na sensacje, seks i przemoc. Innymi słowy na to, co jak wiemy, sprzedaje się znakomicie. Narastała presja społeczna i polityczna, aby stworzyć standardy moralne dla filmów. Cytat z Harvard Film Archive. W epoce poprzedzającej wprowadzenie kodeksu Hayesa, Hollywood odniosło sukces dzięki serii filmów związanych z seksem i przestępczością. Zmierzch epoki jazzu, Wielki Kryzys zachęciły reżyserów i scenarzystów do zbadania zmieniającego się narodu poprzez szczere i często niezwykle obrazowe historie mające podniecać i szokować. Zachęcone wynikami sprzedaży Hollywood stworzyło obrazy niewierności, prostytucji, zażywania narkotyków, przestępczości, homoseksualizmu i krzyżowania ras. Ale wcześniej, nawet po 18-sekundowym filmie Edisona Pocałunek z 1896 roku, opinia publiczna była urażona. Jeden z krytyków napisał wówczas: widok długotrwałego skakania wąsów po ustach był trudny do zniesienia. Obraz powiększony do gigantycznych rozmiarów jest absolutnie obrzydliwy. Pojawiał się więc ogromny nacisk na rehabilitację wizerunku Hollywood ze strony konserwatywnych środowisk. Skandale z udziałem gwiazd miały dowodzić moralnego zepsucia Hollywood. Trzy z nich uznaje się za kluczowe. 1. Charlie Chaplin wiążący się dwukrotnie z 16-latkami. Druga żona, Lita Gray, poznał ją jako 12-latkę, dodatkowo ujawniła rzekome perwersyjne zachowania aktora, co zakończyło się ogromnym skandalem i najdroższą jak na tamte czasy ugodą. 2. Oskarżenie jednego z ulubieńców publiczności, Roscoe Fatiego Arbuckla, o zamordowanie młodej aktorki znalezionej po imprezie w jego pokoju hotelowym. Morderstwo finalnie nie zostało udowodnione, ale była to wielka pożywka dla plotek. 3. Nigdy niewyjaśnione morderstwo reżysera Williama Desmonda Taylora. Znaleziono go martwego, rzekomy lekarz stwierdził zawał, ale jak się okazało, został zastrzelony. Teraz ważne. W międzyczasie Sąd Najwyższy USA orzekł, że filmy to czysty biznes i nie są wyrazem wolności słowa. Dlatego nie powinny podlegać pierwszej poprawce konstytucji zakazującej ograniczenia m.in. wolności słowa. Pojawiły się więc głosy, że ten biznes należy kontrolować. W latach 20. powstała organizacja zrzeszająca producentów i dystrybutorów. Na jej czele stanął William Hayes, republikański polityk. Wszystko miało uciszyć nieco nastroje, producenci byli gotowi na autocenzurę, bo bali się ingerencji rządowej. W ten sposób w roku 1927 powstała lista tzw. don'ts and be carefuls. Zabronione były np. kpiny z religii, zażywanie narkotyków, związki międzyrasowe. Zasady te zapoczątkowały erę cenzury pre-code w Hollywood. Każdy stan mógł mieć inne wymagania, niektóre np. nie pokazywały kobiet w ciąży. Większość producentów wesoło ignorowała zalecenia, bo w zasadzie nie miały żadnej mocy prawnej. Powstała wówczas masa kasowych majstersztyków. Na przykład Female z roku 1933 przedstawia kobietę, która na co dzień jest właścicielką firmy samochodowej, ale przy okazji romansuje ze wszystkimi swoimi pracownikami, ponieważ postanowiła traktować mężczyzn dokładnie tak, jak oni zawsze traktowali kobiety. Red-Headed Woman z Jean Harlow pokazuje jej nagi biust, w Królowej Kelly Gloria Swanson zdejmuje majtki i ciska nimi w oficera, który gładzi się nimi po twarzy. Wielu amerykańskich krytyków filmowych uznaje ten okres za przełomowy ze względu na samostanowienie kobiet i uznanie kobiecej seksualności po raz pierwszy. David Denby w artykule Sex and Sexier w New York Timesie wspomina, jak zawsze wszystkie odniesienia znajdziecie w opisie, Babyface z 1933 roku z Barbara Stanwyck jest często uznawany za jeden z lepszych przykładów filmów pre-code. Barbara gra Lily, młodą kobietę wychowaną w barze obok Huty Stali w Pensylwanii. Ojciec stręczy ją robotnikom i miejscowym policjantom. Ona jednak walczy z mężczyznami, którzy jej pragną, choć, jak mamy rozumieć, nie ze wszystkimi. Rzecz w tym, że to ona wybiera. I tak, w erze pre-code film kończy się happy endem, a po tym Lily traci wszystko, bo niemoralność musiała być na ekranie przykładnie ukarana. Różne filmy, w tym właśnie Babyface czy sensacyjnie brutalny Wróg Publiczny, spowodowały, że w 1933 roku grupy katolickie utworzyły m.in. Legion Przyzwoitości, który prowadził krucjatę przeciwko Hollywood. Grupy przysięgały na Biblię, że będą bojkotowały filmy i nie będą chodziły do kina. Nastąpiło teraz to, co zmieniło amerykańskie kino na dekady. W 1934 roku powołano administrację kodeksu produkcji, która wymagała, aby wszystkie filmy uzyskały przed premierą certyfikat zatwierdzenia, zgodny z zasadami spisanymi przez Hayesa, o którym już sobie mówiliśmy. Bojkoty filmów przez konserwatywne środowiska były poważnym zagrożeniem dla biznesu. I według Gregory'ego Blacka w jego książce Hollywood Censored kodeks był fascynującym połączeniem teologii katolickiej, konserwatywnej polityki i psychologii popu, połączeniem, które przez 3 dekady kontrolowało treść hollywoodzkich filmów. Kodeks Hayesa był dokumentem moralnym, opierającym się na katolickich zasadach. Producenci mogli więc albo filmy zmieniać, albo liczyć się z tym, że nie zostaną dopuszczone do dystrybucji. Zmian w filmach była masa. Na przykład w Casablance właśnie przez kodeks Hayesa doszło do słynnej sceny pożegnania, gdzie Ilsa zostaje ze swoim mężem i faktycznie wsiada do samolotu. Tutaj było naprawdę dużo przepychanek, żeby nie sugerować niczego zdrożnego. Cenzorzy kwestionowali nawet rozmywanie się obrazu w filmie, co mogłoby sugerować stosunek. A słynna kwestia Gable'a, Przeminęło z wiatrem, Frankly, my dear, I don't give a damn, przeszła tylko dlatego, że po długich bojach uznano ją za kluczową dla sceny. Wyjęty spod prawa z 1943 roku z Jane Russell musiał mieć usunięte sceny, gdzie aktorka miała nisko wykrojoną bluzkę. Nawet Betty Boop nagle zyskała dłuższą spódnicę. Hitchcock obszedł 3-sekundowy limit per pocałunek w legendarny sposób, przerywając scenę tak często, że finalnie trwała ponad 2 minuty. Uwierzcie, nie starczyłoby mi teraz miejsca na wszystkie przykłady zmian, bo pamiętajmy, że każdy film musiał przejść przez akceptację. W rezultacie przez ponad 20 lat małżeństwa występujące w filmach amerykańskich spały w oddzielnych łóżkach. Filmy istniały w dziwnym stanie pomiędzy sztuką a propagandą. Teraz filmy miały być wzorami właściwych zachowań. Szczególnie wpłynęło to na postacie kobiece. Choć aktorki nadal królowały na ekranach, ich bohaterki musiały albo wyjść za mąż, albo w końcu zostać ukarane, jeśli zrobiły coś nieprzyzwoitego. Teksty w stylu Mae West, tu polecam się w nich zagłębić, naprawdę złoto. Tutaj parafrazując, kiedy jestem dobra, jestem bardzo dobra, ale kiedy jestem zła, jestem jeszcze lepsza, nie miały raczej miejsca. Cenzura limitowała wiele ról. Na przykład słynna w latach 20. aktorka Anna May Wong spadła z piedestału, bo przecież zasady nie uwzględniały związków międzyrasowych. Po II wojnie światowej, zupełnie jak po pierwszej, pojawiła się ogromna potrzeba oddechu, czegoś świeżego. Doszło teraz do ciekawej sytuacji, bo w USA kino europejskie było właśnie tym, czego poszukiwano. W roku 1948 Sąd Najwyższy w końcu zakwestionował system studyjny na mocy przepisów antymonopolowych. Po tej decyzji nie tylko wzrosła liczba kin niezależnych, ale doprowadziło to także do powstania studiów i teatrów artystycznych. Ale być może największym zabójcą złotego wieku Hollywood był początek złotego wieku telewizji. Dalej, w roku 1952 sąd zdecydował, że filmy są chronione pierwszą poprawką mówiącą o wolności słowa. Od tamtej pory kodeks stawał się coraz bardziej martwy. Przecież Holly Golightly ze Śniadaniem Tiffany'ego jest przecież call girl, zabawną, uwielbianą, niepoddaną przykładnej karze. W 1968 roku Hollywood finalnie ubiło kodeks Hayesa i przeszło do znanego nam dzisiaj systemu oceniania filmów. I tak film z oceną X zdobył już w 1970 roku Oscara dla najlepszego filmu i był to Nocny Kowboj. Wiele osób twierdzi, że obecne kino amerykańskie wciąż ma czkawkę ze względu na kodeks Hayesa. Scenarzyści na przykład serialu Grey's Anatomy wspominają o zgodzie na używanie słowa penis, ale już nie vagina. I tak zdecydowanie chętniej przymyka się oko na przemoc, na seks już nie. Produkcja gwiazd. David Parkinson w książce 100 idei, które zmieniły film, wspomina: od okolic 1914 roku wzrasta zainteresowanie prywatnym życiem gwiazd, ale też skandalami z nimi związanymi. System gwiazd spowodował też narodziny czasopism dla fanów, w których opisywano aktorów i aktorki, ich życie, filmy. Czasopisma te często współpracowały z wytwórniami, pomagając w kreowaniu ich wizerunku. Mówiliśmy o tym, że za siłę systemu studyjnego uważany był system gwiazd. Wiemy już, czym był. I teraz zauważcie, że myśląc o gwiazdach, tych diamentowych z kanonu, najczęściej odwołujemy się właśnie do złotej ery Hollywood. Swoją drogą, na Hollywood mówi się przecież fabryka marzeń, fabryka snów. Bo jak zauważył Sean P. Holmes, był to pierwszy raz, kiedy kreatywność została przekuta w faktyczną pracę. Dyskurs popularnej rozrywki odwraca uwagę opinii publicznej od sfery produkcji, której głównym celem jest sprzedaż. Dlaczego więc myślimy o tych dawnych gwiazdach? Może być ku temu kilka powodów. Nostalgia, oczywiście, ale przy tym system studyjny i system gwiazd pozwalały na dosłowne wyprodukowanie i ulepienie gwiazdy łącznie z jej tożsamością, od wyglądu po nowe nazwisko. Stopień kontroli ze względu na social media nie byłby w dzisiejszych czasach możliwy. Przez system gwiazdy jeszcze bardziej niż wcześniej zaczęły być postrzegane jako produkt. Uczono je śpiewać, tańczyć, mieć piękną dykcję, uczono francuskiego, wszystkiego, o czym można by pomyśleć. To był uniwersytet świata. I tak, aktorzy stawali się gwiazdami. Spędzali przecież w studio całe dnie. Za Indie Cinema. Celem reklamowym studiów było zbudowanie niemal nadprzyrodzonej aury mitu o znanych hollywoodzkich aktorach. Dzięki długoterminowym kontraktom i dobrze zaprojektowanej legendzie konkretne nazwiska kojarzyły się z określonym typem filmu. Joan Crawford stwierdziła kiedyś: bardzo ważne jest, aby zaznaczyć, że mamy taką samą pracę jak każda dziewczyna w sklepie i robimy dokładnie to, co nam każą. A co ma do tego kodeks Hayesa? To, że miał przecież wpływać na publiczność. Dzięki cenzurze publiczność w jeszcze większym stopniu oczekiwała kalki persony filmowej w życiu prywatnym. W czasie obowiązywania kodeksu Hayesa nie tylko role, ale też życie prywatne gwiazd miało być pozbawione jakichkolwiek skandali. Kontrakty studyjne zawierały również surowe klauzule moralne. Kontrakt MGM zawierał zapis mówiący o tym, że gwiazda nie może zdobywać się na jakiekolwiek czyny, które mogłyby narazić ją na publiczne potępienie. A jak wiemy, tego definicja jest naprawdę szeroka. I znowu nie starczyłoby nam odcinka na wszystkie przykłady często szokujących ingerencji studiów w życie gwiazd, ale zobaczmy kilka z nich. Mick Rooney i Judy Garland mieli wyznaczonych przyjaciół, którzy mieli donosić na nich wytwórni. Judy Garland wspomina o 72-godzinnym dniu pracy i faszerowaniu narkotykami, żeby była w stanie pracować szybciej i lepiej. Liz Taylor zmuszono do zagrania w Butterfield 8 mimo niedawnej śmierci męża, żeby tylko nie opóźniała zdjęć. Kodeks Hayesa zabraniał międzyrasowej miłości w filmie. Studio zabraniało jej także w rzeczywistości i w ten sposób zaaranżowali rzekomo mafię do pokrzyżowania miłości pomiędzy Kim Nowak a samym Davidem Juniorem. Prawdopodobnie nie słyszeliście o Margaricie Carmen Cancino. Grywała rolę tak zwanych egzotycznych kobiet w filmach klasy B, dopóki Columbia nie zdecydowało się uczynić z niej Rita Hayworth, pofarbować jej włosów i dzięki elektrolizie zmienić linię jej włosów na bardziej białą. Kodeks zabraniał pokazywania jakiejkolwiek miłości pomiędzy tą samą płcią. Kiedy w prasie pojawiła się plotka o tym, że Rock Hudson jest gejem, natychmiast zadbano o jego szeroko opisywany w prasie ślub. Z kolei pociągające wampy albo idole nastolatków byli zniechęcani do ślubów, żeby wciąż wydawali się być dostępnymi. Kiedy Barbara Stanwyck dowiedziała się o romansie swojego męża z Laną Turner, podcięła sobie żyły. Szef reklamy MGM był pod szpitalem przed prasą z wygodną opowieścią o tym, że Stanwyck zraniła się zamykając okno. A jak jesteśmy przy Lanie Turner, słysząc awanturę i kierując się rzekomą chęcią pomocy matce, jej 14-letnia córka wbiegła do pokoju z nożem, na którym miał się nadziać jej partner. Po zdarzeniu Turner wezwała na miejsce swojego prawnika i rzecznika prasowego. W międzyczasie pozbyto się odcisków palców, policja przyjechała na końcu. Słynnym przykładem braku zgody na niemoralne zachowania jest romans Ingrid Bergman z reżyserem Roberto Rossellinim. Bergman zostawiła rodzinę i została niejako wygnana z USA. Politycy zajmowali się jej życiem prywatnym, a sama otrzymywała tony szokująco nienawistnych listów. Jak pisała Ava Gardner, musiałam występować gdziekolwiek chcieli, podróżować gdziekolwiek MGM chciało mnie wysłać, ale nigdy nie mogłam opuścić Los Angeles, nawet kiedy byłam na wakacjach, bez ich pozwolenia. Kontrakty były zawierane nawet na 7 lat. Każde odrzucenie scenariusza powodowało przedłużenie kontraktu albo spychanie aktorów w ramach kary do filmów klasy B. Jak argumentował Richard Dyer, wizerunek gwiazdy może stworzyć subtelny punkt identyfikacji z widzami, ponieważ jest wersją amerykańskiego snu wokół tematu konsumpcji, sukcesu i zwyczajności. Dzięki tym cechom klasyczne hollywoodzkie studia filmowe stworzyły osobowości gwiazd, aby nakreślić możliwy do sprzedania wizerunek. Możemy dalej teoretyzować, że dzięki ścisłej kontroli gwiazdy ulegały całkowitemu procesowi divinizacji, nadania niemal boskiej aury. Na pewno nawet zauważyliście rozmycie kadrów nakierowywanych na aktorki, do których czasami używano wazeliny. Jak napisał David Denby w New York Timesie, pozbawione seksualności filmy ustanowiły kult pary. Dwóch ludzi o jednakowym pięknie i talencie, którzy lubią swoje towarzystwo bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Co jest dalekie od surowego, brutalnego sposobu, w jaki mężczyźni i kobiety wchodzą w interakcje i wykorzystują siebie nawzajem w filmach sprzed wprowadzenia kodeksu. Zgodnie z kodeksem Hayesa wynaleziono romans, który rozkwitł, a wraz z nim wyłonił się nierealistyczny obraz prawdziwej miłości. Zresztą wtedy też wzrosło ogromnie zainteresowanie pierścionkami zaręczynowymi, ale to opowieść na inny odcinek. Teraz dochodzimy do kolejnej ciekawej kwestii. Do lat 50. kolumny plotkarskie w gazetach prowadzone przez na przykład słynną Hedy Hopper były niemal jak satelita wytwórni. Wytwórnie wpływały na to, co i jak zostanie przekazane prasie. Magazyny takie jak Confidential utorowały z kolei drogę nowej erze agresywnych tabloidów. Blask gwiazd nieco pryskał. Do zmniejszenia znaczenia systemu gwiazd przyczynił się m.in. lepszy dostęp mediów do życia prywatnego gwiazd, co sprawiło, że przestały być one spowite aurą tajemnicy i straciły swój mityczny status. Artykuł w The Independent wspominał o ciekawej myśli. Kiedy skończył się system studyjny i kodeks Hayesa, a sprzedaż biletów spadała, rosła jeszcze rola telewizji. Hollywood jeszcze przez lata 50. próbowało powstrzymać buntownicze nastroje przez aurę glamour i coraz bardziej absurdalne standardy, według których kobiety powinny żyć. Zbliżając się niemal do wiktoriańskiego ideału, anielicy na włościach. Lata 60. były z kolei problemem innego rodzaju. Po raz kolejny mężczyźni zarabiali na ciałach kobiet, teraz narzucając nowe, luźniejsze seksualne obyczaje. Kiedy aktorka nie chciała zgodzić się na rozbierane sceny, nazywano ją konserwatywną. Ubrania stawały się skąpe, role wymagały więcej seksu i nagości, a do przestrzeni publicznej wkradły się mizoginistyczne reklamy i pornografia. Od opery do gejowskiej ikony. Teraz dołóżmy kolejny wątek. Mówiłam o tym nieco przy okazji odcinka o Vogingu, że postać diwy i całego glamour została niejako stworzona właśnie w złotej erze Hollywood, choć rozciąga się od Teddy Barry z lat 20. po Britney Spears. Diva. Włoskie słowo oznaczające boskość zaczęło być używane od okolic XIV wieku wobec artystek tak utalentowanych, że wydawały się niemal nie z tego świata. Isabelle Monnois pisała, to idolka sceny, królowa miasta, to syrena, czarodziejka, która magnetyzuje publiczność, jest obiektem ślepego, namiętnego i niezrównanego kultu. W okolicach XVIII wieku diwę zaczęto łączyć z włoską operą, która często opowiadała o losie boskiej bohaterki, primadonny. Szczególnie jedna opera wywarła znaczący wpływ na definicję diwy w XIX wieku – opera Belliniego Norma. Historia opowiada o Dianie, rzymskiej bogini lasów i łowów. Jak pisze Muzeum Wiktorii Alberta, ta męska perspektywa, która wyobraża sobie artystkę jako marmurowy posąg, być może odzwierciedla także strach przed kobiecą siłą twórczą i seksualną. Zaprzecza panowaniu nad własnym kunsztem, uznając talent za dar od Boga. I choć w XIX wieku diwa poza sceną wciąż nie była aż tak poważana, wszystko zaczęło się zmieniać. Rozwój fotografii zapewnił zaznajomienie mas z obrazem artystki, rozpoczynając kult celebrytek. I dla niektórych to wiktoriańskie wyobrażenie diwy jako klasycznego posągu ma wpływ na późniejszą chęć uwolnienia się od takiego wizerunku przez diwy współczesne, kolorowe, humorzaste, kampowe. Idealnym przykładem filmowej diwy, punktu zaczepienia dla Liz Taylor i Cher, może być Teda Barra, czyli Teodosia Goodman, która stała się kinowym archetypem kobiety wampa. Jej biografia została sfabrykowana, żeby podsycać mroczną opowieść pasującą do ról, na przykład Kleopatry. Pokazała, jak diwa może mieć wpływ na własny wizerunek i seksualność w filmie, co jest dalekie od klasycznego ideału konstruowanego dla wiktoriańskiej diwy operowej. Studia filmowe zauważyły, że widzowie są głodni sensacyjnych wiadomości, a diwa pod ich kontrolą może przybierać wiele tożsamości, które doprowadzą do sprzedaży biletów. Rosnąca niezależność została ukrócona w latach 30. i 40., jak już wiemy. Betty Davis, walcząca z Warnerem, nie bez powodu wspominała, kiedy mężczyzna wyraża swoją opinię, jest mężczyzną, a kiedy kobieta wyraża swoją opinię, jest suką. Niektórzy twierdzą, że właśnie żeby podważyć rolę diwy, jej starania o równe traktowanie czy większą sprawczość, zaczęto je przedstawiać jako trudne czy kapryśne. Za kluczowe w zmianie roli diwy uznaje się lata 60. Upadł system studyjny, a postacie takie jak Dolly Parton, Barbara Streisand, później Cher, Tina Turner, Madonna nadały terminowi nowego znaczenia. W roku popie i country od lat 90. w hip-hopie z Missy Elliott, a później oczywiście z Beyoncé. Elton John, Freddie Mercury, Prince. Diva miała też taką formę. Artyści pokazali, jak koncepcja diwy potrafi być płynna, żeby stworzyć nowe, eksperymentalne przestrzenie, w których męskie gwiazdy mogłyby wyrazić kobiecość. Cytując Muzeum Wiktorii Alberta, kiedy dziś na nowo definiujemy diwę, nieprzewidywalne staje się kreatywne, agresywne staje się potężne, wielbi się osobę mającą obsesję na własnym punkcie, materialista jest przedsiębiorcą, narcyz ma samoświadomość, a maniak kontroli jest perfekcjonistą. Dwoistość wielu div, ich zmagania i wyrazista kobiecość w połączeniu z silnym poczuciem własnej wartości jest często podziwiana przez społeczności LGBTQ+. Przeczytałam wiele blogów i artykułów poświęconych temu tematowi i autorzy często wspominali kilka kwestii. Diwy otwarcie wspierają społeczności LGBTQ+. Tematy poruszane przez Divy dotyczą osobistych zmagań, często też z wykluczeniem, byciem dostrzeżoną, wyrażają ból cierpienia, słabości, ale także siłę, by powstać i stawić czoła przeciwnościom losu. Historie o ciężkiej pracy, szczęściu i wierze w siebie potrafią być bardzo inspirujące. Niektóre piosenki potrafiły być jak porady od starszych sióstr, dotyczące złamanych serc czy poszukiwania miłości. Zmagania, z jakimi borykają się Divy, inspirują. Są bezbronne, jednocześnie silne, wyzywające i chętne do wyzwolenia się jako nowa osobowość. Wyglądasz jak mój wujek Oskar. A teraz połączmy sobie kilka kwestii. Otóż w 2022 roku Jennifer Aniston wspomniała o tym, że współcześnie w zasadzie nie ma gwiazd, bo wszystko zabił rosnący wgląd w życie prywatne. Nie ma tajemnicy, nie ma niedostępności. Łapa studiów została zrzucona, ale nastąpiła tiktokizacja i wszechmocny algorytm, który potrafi zadecydować o tym, kto i kiedy stanie się popularny. Sławy są obecne, ale ich postrzeganie jest zmienione. Ale raz w roku uwaga odbiorców kieruje się na galę, która daje wrażenie ucieczki w świat fantazji i glamour. W tym starym stylu. Mowa oczywiście o Oscarach. Jaki był początek Oscarów? Niezbyt elegancki. Otóż Louis B. Mayer z Metro-Goldwyn-Mayer chciał zdusić możliwe pojawienie się związków zawodowych, a przy okazji pompować świat wiadomość o tym, że Hollywood to wspaniałe miejsce w czasach skandali, o których była mowa wcześniej. W ten sposób powstało The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sciences jest ważne, no bo miało być poważnie. I w 1927 roku organizacja zorganizowała bankiet, wiele ważnych osób zostało jej członkami i pomyśleli, że w sumie, żeby podbić nieco prestiż, warto zacząć rozdawać nagrody. Bo nagrody to przekonanie opinii publicznej o wadze ich dzieł. Podobno szkic samej nagrody powstał na serwetce, a później jedna z pracowniczek, Margaret Herrick, wspomniała, wygląda zupełnie jak mój wujek Oscar. Oscary są na tyle ważne, że telewizje przeznaczają na nie niedzielny czas antenowy. Dochodzi do tego akceptacja środowiska, choć to jest coraz częściej podważane w czasie Netflixa. Oscary potrafią być katapultą dla karier, a same kampanie promocyjne przypominają często boje w wyborach prezydenckich. Krytycy zauważają, że przez machinę zakulisową oczywiście nie zawsze najlepsze filmy wygrywają, a w obecnych czasach myślenie, że istnieje jakaś wszechwiedząca rada przyznająca nagrody czy gwiazdy, które są nietykalne, wydaje się być po prostu szalona. Niektórzy narzekają, że Akademia nominuje filmy, których nikt nie ogląda, a te, które wygrały, nie budzą zachwytu publiczności. Jednak Washington Post wspomina o tym, że czy tego chcemy czy nie, Oscary są wciąż rozpoznawalnym dla każdego stemplem jakości. Poza tym to moment nagrodzenia tych, o których często nie jest głośno. Kostiumografów, dźwiękowców, scenarzystów czy filmów spoza głównego nurtu. A gwiazdy? W tę jedną noc mamy wrażenie powrotu do naszego wyobrażenia o ich boskości. Oscarowa moda miała podtrzymywać przecież baśniową aurę. Z tym, że początkowo wiele kreacji było po prostu pożyczanych z planu. Tutaj można nawet przypomnieć o sukience Marilyn Monroe z gali w roku 1951, która była pożyczona z filmu The House on Telegraph Hill i zresztą naprawiana minutę przed jej wyjściem na scenę. Druga część kreacji kiedyś była projektowana przez kostiumografów. Laureatka 8 Oscarów, Edith Head, wspominała zresztą, że Oscary to ten jedyny moment, kiedy aktorka przedstawia siebie, a nie postać w filmie. Zresztą Head zaprojektowała jedną z piękniejszych sukni oscarowych dla Grace Kelly w roku 1955. Lodowo-błękitny jedwab był jedną z droższych kreacji w tamtym czasie. Brytyjski Vogue wspomina, że dopiero w latach 90. oscarowa moda przeszła prawdziwą eksplozję i była obiektem tak powszechnych analiz. Jedne z moich ulubionych z tego czasu, Nicole Kidman w Galliano dla Diora, rok 1997, Uma Thurman w Pradzie, ten sam rok i wiele innych, które pochodzą najczęściej sprzed epoki social mediów. Może przez to, że treść nas wtedy nie zalewała i polegaliśmy na dogłębnych analizach, które naprawdę zapadały w pamięć? Oscary to szansa na poznanie nazwisk projektantów, które są dosłownie wszędzie. I choć nie jest to moda codzienna, często opiera się trendom. Może być też zapalnikiem dyskusji. Business of Fashion przypomina, że rok temu grupa RCGD Global dostarczyła uczestnikom gali ulotki, jak ubrać się etycznie i w zrównoważony sposób. Czasami rozmowa o oscarowej modzie sprowadza się obecnie do tych samych zestawień w serwisach i wykupionych przy nich milionowych reklam. Zbliżamy się do końca tego długiego odcinka. Przy okazji polecę Wam książkę Oscarowe wojny Michaela Schulmana. Jest napisana bardzo lekkim, przystępnym językiem, ale jest naszpikowana ciekawostkami. I jest tutaj ciekawy cytat dotyczący jednej z pierwszych ceremonii oscarowych. Cytuję. Panowało podniecenie jak na kinderbalu podczas zabawy w przypinanie osiołkowi ogona. Zresztą do pewnego stopnia wszystko przypominało ową zabawę. Uczestnicy mieli klapki na oczach, nie widzieli świata poza nagrodą. A teraz Oscary wkroczą wkrótce w swoje drugie stulecie. Artyści ubiegając się o nagrodę nadal pragną wygranej, nadal czują nadzieję i strach, ale prędzej czy później jednak klapki spadną każdemu z oczu i trzeba będzie rozejrzeć się dookoła. Bo to, co jest uważane za pewnik, może zmienić się w mgnieniu oka, co pokazał na przykład koniec systemu studyjnego. Przygotowanie tego odcinka sprawiło mi ogromną radość. To cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freaker. Jeśli przypadł Wam do gustu, będzie mi naprawdę przemiło, jeśli go ocenicie. Dobrze było podjąć Was wirtualną herbatą. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale, polecajcie dalej. Do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.